The views and opinions on the following broadcast are not those of PoleNet Communications Limited, Polska Radio, AM 1030 WNVR, its staff and management, and or advertisers.
W każdą sobotę o 2:30.
O zdrowiu, o kontrowersjach w medycynie, o oszustwach, jakie nam serwuje medycyna, o komplementarnych sposobach leczenia, o właściwym odżywianiu nas, jak i naszych dzieci, o tym, jak w zdrowiu dożyć 140 lat, czasami o sprawach społecznych, a nawet politycznych. Zapraszam Państwa do programu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dostępnym odcinku pod tytułem Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą. Szanowni Państwo, dzisiaj kontynuować będziemy sobie jeszcze tematy diety ketogennej, o której mówiliśmy sobie w naszej ostatniej audycji, ale tak jak zawsze bardzo proszę Państwa o wzięcie sobie coś do pisania, bo za chwilkę przekażę Państwu dosyć istotne adresy internetowe jak zawsze. A więc macie Państwo jeszcze parę sekund do tego, żebyśmy wrócili do tego tematu. Bardzo dziękuję w ogóle za zainteresowanie tym tematem, bo rzeczywiście dieta ketogenna w wielu, wielu przypadkach potrafi nam nawet, powiem, uratować życie. I na tym się za chwilkę tutaj skupimy. Tak więc bardzo proszę zapisać sobie mój adres internetowy. To jest właśnie adres bezpośredni do Radia Zdrowie, czyli Radio Zdrowie, pisane jednym ciągiem, Radio Zdrowie, małpa, no i potem gmail.com. Powtórzę jeszcze raz. Radio Zdrowie, pisane jednym ciągiem, małpa, gmail.com. Drugi adres internetowy to jest właśnie isvisanto.us, można tak to zrobić, .com. To zabierze Państwa do strony internetowej Visanto na Florydzie, skąd obsługiwany jest rynek amerykański i amerykański i kanadyjski. Można też tak napisać visantous.com. Natomiast ten zwykły taki adres to są ukryte terapie, też pisane jednym ciągiem, .com, ukryte terapie pisane jednym ciągiem, .com i lub też .pl. Wtedy system przekieruje Państwa na stronę internetową w Polsce. No i oczywiście, jak zawsze, ja promuję i proponuję Państwu właśnie adres mojej strony internetowej, czyli moje imię i nazwisko, też pisane jednym ciągiem i bez e, czyli jerzyzieba.com. I to zabierze Państwa do mojej strony internetowej, gdzie będziecie mogli sobie, drodzy Państwo, posłuchać w postaci podcastów, czy też obejrzeć w postaci filmów wiele moich wypowiedzi dotyczących zdrowia i nie tylko zdrowia samego. A więc wracamy do tematu. Otóż widzę wielokrotnie z przerażającą częstotliwością to, jak wiele osób choruje z powodu choroby nowotworowej. I pomimo, że opisałem to wszystko bardzo dokładnie, szczególnie w drugiej części i w trzeciej części ukrytych terapii, to jednak ciągle wymaga to pewnego wyjaśnienia. Otóż tak, mówi się tak potocznie, że nowotwór żyje na cukrze, albo że cukier karmi nowotwór i tak dalej, i tak dalej. No słyszymy tego typu opowieści bardzo często, no i wtedy pierwsza reakcja taka człowieka myślącego jest ok, to zabrać nowotworowi cukier, czyli pozbyć nowotwór glukozy. No i zgodnie z tym, co mówimy na ten temat, nowotwór sam umrze. No, gdyby to było takie proste. To nie jest tak z wielu, wielu różnych przyczyn, jakkolwiek przyczyn, może nie tyle przyczyną, co takim właśnie benzyną, która dolewa się do nowotworu, do choroby nowotworowej, jest rzeczywiście glukoza. A więc teoretycznie, jeśli pozbędziemy nowotwór glukozy, a to wtedy on sam umrze. Dlaczego tak się nie dzieje? No, nie dzieje się to z wielu różnych powodów, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jak takie niskie stężenie uzyskać. No bo jeżeli przestaniemy jeść na przykład węglowodany, przestaniemy w ogóle jeść jakiekolwiek cukry, to czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy. Dlatego, że przede wszystkim, kiedy przestaniemy jeść węglowodany i nie uruchomimy tych procesów wytwarzania ciał ketonowych, no to może u wielu osób dojść do poważnego takiego właśnie, jak to mówimy, niedocukrzenia. I ta osoba, szczególnie osoba, która ma cukrzycę typu 2 i ma takie epizody niedocukrzenia, to taka osoba zaraz zobaczy, co to znaczy spadek glukozy. A przecież, szczególnie w chorobie nowotworowej, podkreślam i nie tylko, bardzo nam na tym zależy, żeby ta glukoza była na najniższym możliwym poziomie. Co się stanie, glukoza krąży sobie po organizmie, no to ona wtedy jest wykorzystywana w ogromnym stopniu właśnie przez komórki nowotworowe. Przypomnę Państwu tutaj, że komórki nowotworowe pobierają glukozę dużo bardziej intensywnie niż komórki zdrowe. Dlatego, że na komórkach nowotworowych mamy tak zwane receptory glukozy, ale na komórce nowotworowej jest ich 15 do, nawet niektórzy twierdzą, 20 razy więcej, czyli ten nowotwór koniecznie chce się zasilać glukozą. Ale nie tylko tutaj o to chodzi, dlatego że ta glukoza jest potrzebna nowotworowi do prowadzenia wszystkich procesów metabolicznych, żeby ta komórka przeżyła, czyli żeby ona mogła wyprodukować to słynne ATP, czyli taka substancja, która powoduje, że mamy energię i funkcjonujemy. No i teraz tak, jeżeli chcemy to obniżyć, czyli stężenie glukozy, i obniżymy od tak sobie, no to wtedy wywołamy stan niedocukrzenia. Osoby chore na cukrzycę wiedzą, co to znaczy. Można umrzeć. Natomiast jeżeli jesteśmy już w diecie ketogennej, o czym mówiłem na początku, w zeszłym tygodniu, że w diecie ketogennej mierzymy sobie stężenie tych ciał ketonowych, o którym mówiłem, to są beta-hydroksymaślany po polsku lub beta-hydroxybutyrate po angielsku. To zależy, jakie źródło macie, to tak to będzie tam napisane. Jeżeli teraz stężenie tych ciał ketonowych będzie odpowiednio wysokie, to wtedy komórka nowotworowa przejdzie na produkcję energii właśnie z tych ciał ketonowych i wtedy spadek glukozy komórki nowotworowej już nie interesuje. Każdej komórki nie interesuje, komórki mózgowej nie interesuje. Dlaczego? Dlatego właśnie, że przechodzi na proces metabolizowania beta-hydroksymaślanów, czyli ciał ketonowych, na energię. I ta reakcja jest dużo bardziej efektywna niż przetwarzanie glukozy na ciała, niż przetwarzanie glukozy na energię. No więc teraz tak, jeżeli już jesteśmy w diecie ketogennej i jesteśmy w tej ketozie dietetycznej, co mierzymy odpowiednim urządzeniem, czyli urządzeniem takim samym jak zwykły glukometr, ale ono może również mierzyć stężenie ciał ketonowych, to jeżeli sobie takie coś mierzymy i mamy stężenie ciał ketonowych w odpowiednim zakresie, no to wtedy i tylko wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy na diecie ketogennej i że jesteśmy w ketozie dietetycznej. Co się wtedy dzieje? No dzieje się takie zjawisko, że stężenie glukozy bardzo, bardzo maleje, spada. W trzeciej części ukrytych terapii opisałem Państwu przypadek mężczyzny, Amerykanina, który nie jadł przez 382 dni, bo żył na tak zwanych ciałach ketonowych z jego własnego tłuszczu. Wtedy, po chyba 4 miesiącach, stężenie glukozy w jego organizmie spadło do mniej więcej nawet chyba 30 mg%, a więc to jest bardzo, bardzo nisko. 30 to już jest śmierć. To dlaczego przeżył? No przeżył na ciałach ketonowych. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy komórkę nowotworową, która ma bardzo niskie stężenie glukozy. Która komórka nowotworowa, lub inaczej, która komórka w naszym organizmie najbardziej potrzebuje glukozy? O, najbardziej potrzebuje glukozy komórka mózgu. I dlatego właśnie komórka mózgowa jest tak bardzo wrażliwa na spadek glukozy. I dlatego dzieje się to zjawisko, które wcześniej omawiałem, że osoba chora, gdzie spadnie jej stężenie glukozy, osoba chora wchodzi w panikę, ale to nie wchodzi w panikę ta osoba, to wchodzi w panikę mózg tej osoby, bo brakuje mu glukozy. I wtedy właśnie dochodzi do tego epizodu niedocukrzenia. Ale kiedy w organizmie mamy krążącą dużą ilość ciał ketonowych, to te ciała ketonowe zamiast glukozy są przetwarzane na przykład przez komórkę mózgu, przetwarzane są na energię i nasz mózg nie ma potrzeby panikowania i on nie panikuje. Dlatego właśnie zamiana glukozy na ciała ketonowe dzieje się w sposób na przykład niezauważalny i mimo, że ta glukoza tak bardzo spadnie, to osoba nie odczuwa tego spadku glukozy w ogóle, wręcz przeciwnie, świetnie się czuje. No to tak zachowuje się komórka właśnie naszego mózgu. Natomiast komórka nowotworowa, ona ma zaburzony metabolizm i komórka nowotworowa nie potrafi przetwarzać na energię tłuszczu. Nie potrafi z glukozą ciężko, dlatego że doprowadziliśmy do niskiego stężenia glukozy w organizmie i do mózgu dociera mała ilość glukozy, a komórka nowotworowa, tak jak powiedziałem, potężnie wzrasta zapotrzebowanie w niej glukozy i ta komórka nowotworowa, która potrzebuje tej glukozy znacznie więcej niż komórka zdrowa, to tej glukozy nie ma. Tej glukozy nie ma, a tłuszczów przetwarzać żadnych nie może. Ciał ketonowych przetwarzać na energię nie może, bo to tylko zrobi komórka zdrowa. No i co wtedy się dzieje? No wtedy się dzieje, że energia, którą ta komórka powinna sobie wytworzyć z glukozy, nie ma jak, bo mało glukozy, z tłuszczów nie przetwarza, z ciał ketonowych nie przetwarza, więc komórce nowotworowej mózgu brak glukozy, brak materiału na produkcję energii w tej komórce prowadzi to w prostym rzędzie do obumarcia tej komórki. Dlatego wielokrotnie mówię, nowotwór mózgu ze względu na szczególną wrażliwość tego nowotworu mózgu na glukozę, nowotwór mózgu powinien być najłatwiej leczalny, dlatego że ta komórka nowotworowa mózgu, ten słynny glejak, prawda, on jest narażony na śmierć, bo bardzo szybko dochodzi do braku materiału do wytwarzania energii. Ale to wszystko nie jest takie jeszcze fajne do końca. Dlaczego? Dlatego, że w czasie przetwarzania jakiejkolwiek tam ilości glukozy w komórce nowotworowej, to jest proces fermentacyjny. W komórce nowotworowej glukoza nie jest przetwarzana na związki, które dają jej energię. Ona nie jest przetwarzana w zwykłym procesie tak zwanej beta-oksydacji, czyli mówiąc utleniania, normalnego utleniania glukozy. A więc co komórka nowotworowa robi? Komórka nowotworowa zaczyna tę glukozę fermentować, żeby przeżyć. Proces fermentowania glukozy w celu uzyskania związków energetycznych nie jest wcale taki prosty, ale komórka to robi. I teraz proszę uważać. W wyniku fermentacji glukozy komórka nowotworowa produkuje produkt uboczny, którym jest kwas mlekowy. I ten kwas mlekowy jest usuwany z komórki nowotworowej na zewnątrz. I co on robi? Przede wszystkim zakwasza środowisko komórki nowotworowej. Komórka nowotworowa rewelacyjnie funkcjonuje w środowisku kwaśnym, w środowisku zakwaszonym. No więc jeśli wyrzuca organizm za komórkę coś, co zakwasza ten te środowisko tego nowotworu, to nowotwór śmieje się od ucha do ucha. I co on wtedy robi? Uruchamia specjalne enzymy takie kolagenazy, które powodują to, że te enzymy trawią kolagen wokół komórki nowotworowej. I co wtedy się dzieje? No, wtedy nowotwór się pięknie potrafi rozwijać. Dlatego właśnie z tego powodu, że dochodzi do uruchomienia tych enzymów, te kolagenazy, i one powodują właśnie to, że środowisko jest zakwaszone i w środowisku zakwaszonym nowotwór się pięknie rozwija. Wtedy, kiedy środowisko komórki nowotworowej, powiedzmy, jest zasadowe, to ta komórka w tym kierunku nie wzrasta. Ona będzie wzrastać, ale tylko w kierunku tym, gdzie środowisko jest, krótko mówiąc, kwaśne. Co się dalej dzieje? Oprócz tego, że sprzyja to rozwojowi nowotworu dalszemu, to oprócz tego kwas mlekowy poprzez specjalną ścieżkę metaboliczną jest przesyłany do wątroby. I tam w wątrobie pod wpływem pewnego enzymu dochodzi do ponownej syntezy glukozy. Czyli z tego odpadu, jakim jest kwas mlekowy, wątroba przetwarza kwas mlekowy jako odpad działania komórki nowotworowej, przetwarza z powrotem na glukozę, no i glukoza jest wypuszczana na obwód do krwiobiegu. I co się dzieje? No i organizm, komórka nowotworowa z powrotem już glukozę ma. A więc teraz logika mówi, no to jeśli tak, no to trzeba zatrzymać w ogóle ten enzym. No i właśnie tutaj do głosu dochodzi tak zwany siarczan hydrazyny, to jest znowu w drugiej części ukrytych terapii. Opisałem Państwu właśnie dokładnie to, że pod wpływem siarczanu hydrazyny enzym, który powoduje ponowne powstanie glukozy, jest zatrzymywany. I wtedy jeszcze gorzej tej komórce jest funkcjonować, bo jeszcze mniejsze stężenie glukozy, nic się nie dzieje złego, dlatego że organizm jest w stanie diety ketogennej i ma ciała ketonowe, więc on się o to nie boi. A więc komórki zdrowe, które dostają ciała ketonowe, funkcjonują sobie rewelacyjnie, dlatego że nawet przy tak katastrofalnie niskim stężeniu lub przy katastrofalnie niskim stężeniu glukozy, one sobie tam, ten mózg funkcjonuje. A komórka nowotworowa już musi umrzeć. I dlatego wielokrotnie mówię, że to jest, media mówią, terapię Jerzego Zięby. No, nie ma czegoś takiego jak terapię Jerzego Zięby, natomiast przyznaję tutaj, że jeśli rozumiemy mechanizm działania komórki nowotworowej, komórki mózgowej i komórki mózgowej, ale nowotworowej, to widzicie Państwo, że nie trzeba być wcale żadnym lekarzem, żadnym onkologiem po studiach, żeby rozumieć, że komórka glejaka, czyli nowotworu mózgu, jest komórką, powinna być komórką najłatwiej leczalną ze względu na swoją ogromną słabość biologiczną. Glejak, jak wiadomo, to jest wyzwanie cały czas dla medycyny rockefellerowskiej, bo rokowania to tam najwyżej rok, rzadko kiedy zdarza się, żeby osoba z glejakiem przeżyła dłużej niż jeden rok od momentu diagnozy. No tutaj sami Państwo widzicie, że można komórkę glejaka, no mówiąc kolokwialnie, zagłodzić poprzez brak glukozy, poprzez zastosowanie właśnie ciał ketonowych w wyniku wprowadzenia pacjenta no, w stan ketozy dietetycznej. I mnie tutaj właśnie o to chodzi. Dlatego zastosowanie diety ketogennej w przypadku jakiegokolwiek nowotworu jest zawsze wskazane. Oczywiście, że tam będą momenty takie, kiedy pacjent już jest na przykład niezwykle słaby i tak dalej, albo może z jakiegoś powodu no, źle reagować. To są możliwe przypadki, ale występują one naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Natomiast korzyść z tego, że spada, nie mamy tak wiele glukozy w przypadku choroby nowotworowej, no to jest coś, o co nam naprawdę chodzi. Pytanie zachodzi takie, to dlaczego w żadnym ośrodku onkologii, czy to jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, nie wprowadza się pacjenta onkologicznego w stan ketozy, tak jak Państwu to powiedziałem, to jest ketoza dietetyczna, to nie jest stan ketozy taki jak u osoby chorej na cukrzycę, to dlaczego się tego nie robi? No pytanie oczywiście jest nie do mnie. Uważam, że cała medycyna, szczególnie onkologia, bo tutaj mówimy raczej właśnie o onkologii, czyli o chorobach nowotworowych, to zmierza w totalnie złym kierunku. Dlatego, że onkologia współczesna koncentruje się na zmniejszeniu guza nowotworowego. A czym jest guz nowotworowy? Guz nowotworowy jest symptomem. To dzisiaj cała medycyna rockefellerowska ściga się z symptomem. A od kiedy leczeniem choroby jest likwidowanie symptomu? Od kiedy? No właśnie. I w taki zaułek weszła onkologia i nie mówią tego otwarcie, że to jest absolutnie pozbawione sensu, no bo wtedy no, można leczyć bez chemioterapii. W drugiej części ukrytych terapii opisałem Państwu publikację amerykańskiej lekarki, to była taka pani doktor, która prowadziła badania stosowania diety ketogennej u dwojga dzieci. I ona zauważyła coś takiego, że oboje, to znaczy była dziewczynka chyba 4,5 roczku i chłopiec około tam 6 lat, niespowinowaceni, I ta pani doktor pokazała, że te dzieci miały glejaka nieoperowalnego i nie poddającego się żadnej chemioterapii. I ona właśnie leczyła te dzieci tylko dietą, a więc wprowadziła te dzieciaki w ketozę i jedno dziecko, potem za jakiś czas drugie dziecko zareagowało w ten sposób, że ten nowotwór nieoperowalny, nie poddający się radioterapii niczemu, po prostu zniknął. A zniknął dlatego, że, no, tak jak już Państwo w tej chwili wiecie, jaki jest mechanizm, nie chcę używać tego słowa, ale chyba muszę, zagłodzenia nowotworu, ale zagłodzenia energetycznego. I o to tutaj chodzi. I jej się to udało zrobić, chyba pani doktor Nebeling, jej się to udało zrobić kiedy? I ta publikacja została opublikowana w 1994 roku. Drodzy Państwo, to jest 30 lat temu. Czy ktoś na to zwrócił uwagę? Nikt. Czy w takim razie, rozumiejąc działanie właśnie ciał ketonowych w całym kontekście energetycznym komórki nowotworowej, czy w takim razie pacjenci nowotworowi nie powinni z definicji samej być prowadzeni w diecie ketogennej jako podstawie? Owszem, może komuś gdzieś nie wyjść, może komuś coś tam się nie zrobi tak jak trzeba, ale rozumiejąc ten mechanizm, to zbrodnią jest, zbrodnią ludzkości. Niewykorzystanie tego mechanizmu do leczenia nowotworów, bo w tej chwili, jak wiecie Państwo, medycyna akademicka to tylko nowotwór chce wyciąć, spalić jakimiś promieniami albo zatruć jakimiś środkami chemoterapeutycznymi. Ja sprzeciwiam się temu słowu terapeutyczny środek, który zabija. Może zabić pacjenta, może uszkodzić organizm pacjenta. Zresztą wiecie Państwo doskonale, jakie skutki uboczne niesie za sobą chemia, a to, co potrafi wykończyć u człowieka radioterapia, to woła o pomstę do niebios. A tutaj mamy do czynienia z czymś tak banalnie prostym. No ja wiem o tym, że to zastosowanie takiej metody, o której ja tutaj mówię Państwu, to może być zrobione nawet w domu, w szpitalu oczywiście tak samo, ale zastosowanie takiej metody, czy nie wprowadziłoby znacznego jakiegoś wsparcia leczenia choroby nowotworowej? No, mam nadzieję, że Państwo już sami do właściwej odpowiedzi doszliście, ale na to wygląda, że nie mamy może lekarstwa na raka, ale mamy niesamowitego sprzymierzeńca, żeby te nowotwory, w szczególności nowotwory mózgu, można było skutecznie, tanio, bezpiecznie leczyć. Dlaczego tego medycyna nie robi? Ja tego nie wiem. Pytanie proszę kierować do onkologów. Kiedy z onkologami rozmawiam na ten temat i mam pół godziny, żeby to tak dokładnie wytłumaczyć, to zawsze kończy się jednym zdaniem. Masz rację, to ma sens. Ja mówię, no to zróbcie to. Dlaczego nie robią? Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do następnego naszego spotkania za tydzień. Do widzenia.
W każdą sobotę o 2:30.
O zdrowiu, o kontrowersjach w medycynie, o oszustwach, jakie nam serwuje medycyna, o komplementarnych sposobach leczenia, o właściwym odżywianiu nas, jak i naszych dzieci, o tym, jak w zdrowiu dożyć 140 lat, czasami o sprawach społecznych, a nawet politycznych. Zapraszam Państwa do programu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą.